Pierwszą niedzielę mówiłem kazanie, w moim odczuciu dosyć nudne, na temat tego, czym wieczerza może nie jest. Bardziej o poglądach, które niektórzy z nas wynieśli z tradycyjnego kościoła. Dzisiaj chciałbym troszeczkę mówić, czym wieczerza jest. Tą, którą dzisiaj będziemy mieli, którą sprawujemy. I taki podstawowy fragment, na którym chciałbym oprzeć to kazanie, to jest pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie śledzić. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Tutaj Paweł apostoł pisze bardzo dużo na temat wieczerzy pańskiej. I zobaczmy sobie werset 23 do 25 na początek. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb. I dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ten werset 24, dosłownie Jezus powiedział coś takiego, to jest me ciało za was. To jest moje ciało za was. To czyńcie ku mojemu przypomnieniu. Kiedy będziecie łamali chleb, to przypominajcie sobie mnie. A w wersecie 25, w nawiązaniu do kielicha, Jezus powiedział, czyńcie to, ile razy pić będziecie ku mojemu przypomnieniu. Że za każdym razem, kiedy pijemy z kielicha, mamy sobie przypominać to, co dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Jeśli zerknęlibyśmy na list do Hebrajczyków, to list do Hebrajczyków, 9 rozdział, nawiązuje do tego, co tutaj Jezus powiedział. W liście do Hebrajczyków 9:24 kilka wersetów przeczytam, abyśmy lepiej mogli to zrozumieć. Bo ofiara Jezusa Chrystusa dokonała się prawie 2000 lat temu i nie dokonuje się wielokrotnie, jak w tradycyjnych kościołach jest, że za każdym razem w kościele, w którym ja się tradycyjnym wychowałem, wielokrotnie Jezus jest ofiarowywany na mszy. Pamiętamy, niektórzy z nas może to pamiętają, kiedy duchowny mówi za moje i za wasze grzechy. Prawda? I kościół, w którym ja się wychowałem, uczył mnie, że na każdej mszy, kiedy ja jestem, jest na nowo ofiarowywany Jezus Chrystus. Ale kiedy otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 24 mówi tak. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Dosłownie Paweł tutaj pisze, by teraz uczynić się widzialnym. Że stanął przed Bogiem jako widzialny Jezus Chrystus, jako Mesjasz, dosłownie w imieniu naszym. Jezus jest blisko Ojca w imieniu Twoim, moim, każdego z nas i wstawia się za nami. Pierwszy list do Jana mówi, że jest On naszym orędownikiem. Dalej werset 25 mówi, nie aby częstokroć ofiarowywałby siebie samego. Że teraz, kiedy Jezus Chrystus jest w niebie, nie ofiarowywany jest ciągle, na każdej mszy. Tak jak mnie uczono. Jak właśnie arcykapłan wchodzi do świątyni co rok z krwią cudzą. W Izraelu była świątynia i arcykapłan raz do roku mógł wejść do miejsca najświętszego. A ten werset mówi, że skoro Jezus został złożony na krzyżu, to nie jest ofiarowywany wielokrotnie. I werset 26 mówi, gdyż trzeba byłoby, by on wiele razy cierpiał od położenia fundamentów świata. Teraz zaś przy spełnieniu wieków, a spełnienie wieków, nie wiem czy o tym wiecie, ale 2000 lat temu Jezus umarł i Biblia mówi, że to już jest koniec świata, że żyjemy w końcu świata. Że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to już jest końcówka świata. Jesteśmy bardzo bliscy przyjścia ponownego Jezusa Chrystusa. I ten werset 26 mówi tak. Inaczej musiał wycierpieć wiele razy od stworzenia świata. Tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. Że raz jeden cierpiał na krzyżu 2000 lat temu. I dalej werset 28 mówi coś takiego. Tak, Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Ten werset 28 mówi, że kiedy ludzie się zgromadzają w kościele, to już nie jest ofiarowywany Jezus po raz kolejny i kolejny za ich grzechy, ale oczekujemy przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa z nieba, nie w związku z grzechem, ale po to, jak Biblia mówi, żebyśmy mogli zmartwychwstać i być już na zawsze z Nim. Słowo msza w kościele, w którym ja się wychowałem, oznacza bezkrwawa ofiara składana na każdym spotkaniu. Zawsze, kiedy jest msza, to jest tak zwana bezkrwawa ofiara. I niestety stoi to w sprzeczności z tym, co pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Jeśli wrócimy sobie do pierwszego listu do Koryntian, kiedy Paweł pisze, czym jest istota wieczerzy pańskiej, czyli to, co dzisiaj będziemy mieli, w wersecie 26, także te wcześniejsze wersety Jezus mówi, że to jest pamiątka. Czynicie to na pamiątkę, a nie na nowo mnie ofiarowujecie, kiedy się spotykacie. Werset 26, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Ten werset mówi o tym, że zawsze, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego, to głosimy Chrystusa. Tym wszystkim, którzy są na nabożeństwie i jeszcze nie oddali swego serca Jezusowi, nie powiedzieli: Jezu, chcę cały należeć do Ciebie, chcę, żebyś był moim Bogiem i Panem. Jeśli ktoś taki jest dzisiaj, to za każdym razem, kiedy przystępujemy do stołu i opowiadamy o tym, co Jezus zrobił 2000 lat temu, to dla tej osoby głosimy Ewangelię, dobrą nowinę, że Jezus umarł również za Twoje grzechy. I tutaj Paweł o tym pisze. Ilekroć jecie i pijecie, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego Jezus kazał Kościołowi łamać chleb i pić wino i przypominać sobie to, co zrobił na krzyżu, aż On przyjdzie. Mamy nakaz, aby to robić. Dalej w wersecie 27 czytamy, dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Ten werset znowu mówi o tym, że jeśli ktoś z nas chce przystąpić do stołu pańskiego, to nie jest to zwykły chleb tylko i zwykły kielich. Nie jest też prawdą, że to jest Jezus Chrystus i Jego krew, bo to jest tylko na pamiątkę. Ale nie można przystępować do tego stołu, jeśli mamy pewne sprawy niepozałatwiane. Za chwilę będę o nich mówił. Paweł mówi, zastanów się, czy chcesz przystąpić. Ten werset 27 jest takim wprowadzeniem, że powinniśmy się poważnie zastanowić. I werset 28 mówi do nas tak. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Czyli dosłownie Paweł pisze, niech próbuje zaś człowiek samego siebie. Niech dosłownie sprawdza, niech się zastanowi nad sobą. Że każdy z nas, kto przystępuje do stołu, powinien się zastanowić nad sobą. Nie nad sąsiadką, nie nad bratem i siostrą w zborze zastanowić i rozglądać się, czy ona przystąpi, czy nie, a nie powinna. Prawda? Nie powinniśmy wtedy wykonywać ruchów głowy w bok, kto przystępuje, a kto nie. Tylko to my się powinniśmy zastanowić. My sami powinniśmy sobie zrobić rachunek sumienia, mówiąc już językiem takim kościelnym, w kościele, w którym ja się wychowałem. To ja powinienem popatrzeć na siebie. Panie, czy ja dzisiaj mogę przystąpić do Twojego stołu? I dalej czytamy tutaj werset 29, mówi, kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dosłownie, bo jedząc i pijąc niezgodnie, czyli masz coś ci w sercu mówi, że nie powinieneś albo nie powinnaś, ale jeśli zrobisz to, nie zastanawiając się, to Paweł pisze, sąd sobie spożywasz i jesz. Zjadasz własny sąd i wypijasz sąd, jeśli nie rozróżniasz ciała. I nie chodzi o to, że to jest ciało Jezusa Chrystusa. Żeby lepiej ten werset zrozumieć, to musielibyśmy zobaczyć pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, czyli rozdział wcześniej. 16-17 werset tutaj jest wyjaśnienie, o co Pawłowi chodzi. To jest ten sam list. Paweł pisze list i jeśli jest taka zasada, jeśli jakiegoś wersetu nie rozumiemy w liście, to trzeba przeczytać cały list i znaleźć wskazówki. Tak? I w 16 i 17 wersecie Paweł pisze tak. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. I werset 17 mówi, że Kościół Jezusa Chrystusa, czyli my tutaj obecni, jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, a On jest głową. Więc kiedy spotykamy się, żeby mieć wieczerzę pańską, powinniśmy się zastanowić, czy mamy dobre relacje ze wszystkimi, czy nie ma jakiejś sprawy niezałatwionej z kimś. Powinniśmy zważać na ciało Jezusa Chrystusa, czyli na Kościół. Do wieczerzy pańskiej nie powinna przystępować osoba, która ma niezałatwioną jakąś rzecz z inną osobą z tego samego Kościoła. Jeśli ktoś z kimś jest poróżniony i tego nie załatwi, to powinien najpierw pojednać się z ciałem Jezusa Chrystusa, czyli z Kościołem. O tym mówi ten 17 werset. I kiedy wrócimy do pierwszego listu do Koryntian, ten 11 rozdział, i czytamy dalej 30. Dlatego to właśnie wielu spośród was słabych i chorych i wielu też umarło. I dalej pisze Paweł, jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Żeby lepiej zrozumieć te wersety, zobaczmy sobie drugi list do Koryntian. O co chodzi z tym rozsądzaniem siebie w sercu? Nie rozsądzaniem brata i siostry, który siedzi obok, ale siebie, kiedy mamy wieczerzę. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5 mówi coś takiego. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze. Siebie samych doświadczajcie, czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni. Paweł pisze, siebie samych badajcie, czy jesteśmy w wierze. Zobaczcie, pisze to do wierzących, nie pisze to do niewierzących. Że idziemy do kogoś znajomego i mówimy, no ty to nie czytasz Biblii, jesteś niewierzący, to jest werset dla ciebie. Zbadaj, czy jesteś wierzący. Nie, Paweł pisze do wierzących Koryntian. I pisze do nich, zastanów się, czy ty jeszcze jesteś w wierze, czyli w ufności do Jezusa Chrystusa, bo słowo wierzyć znaczy ufać. Czy ty jeszcze z Jezusem chodzisz tak na tygodniu i ufasz Mu? I mówi, zbadajcie siebie, czy jesteście w wierze, wypróbuj siebie. Czy nie wiesz, że Jezus Chrystus mieszka w twoim sercu? A może jesteś niewypróbowany? A może już odpadłeś? Czy ten werset nas zachęca do tego, że powinniśmy się naprawdę zastanowić? I wiecie, dobrą rzeczą jest, kiedy człowiek wierzący co pół roku robi sobie taki rachunek sumienia i zadaje sobie bardzo proste pytanie. Czy pół roku temu byłam bliżej Jezusa? Czy teraz jestem bliżej? Czy pół roku temu więcej czytałem Biblii i modliłem się i bardziej szukałem Boga? Czy teraz więcej? Bo jeśli ktoś z was zrobi sobie taki rachunek sumienia i mówi, kiedyś to byłem blisko Boga, kiedyś to było fajnie, kiedyś to dużo czytałem, modliłem się i byłem taki gorący, a teraz jestem taki letni. To o tym tutaj Paweł pisze. Czy ty nadal jesteś blisko Boga? Siebie badaj. Nie patrz na innych. Siebie zbadaj. Bo kiedy staniemy przed Jezusem twarzą w twarz, Jezus nas nie zapyta o zbór w Giżycku. Jezus nas zapyta, popatrzy ci w oczy i powie, co z twoim życiem? Dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba? Jak przeżyłeś swoje życie? Słuchajcie, każdy z nas powinien sobie taki rachunek robić co pół roku albo co rok, zadawać sobie proste pytania. Jestem bliżej Boga niż kiedyś, czy dalej? Czy się cofnąłem? czy się nie rozwijam, czy nie wzrastam. Podobny werset do tego jest w liście do Galacjan o tym rozsądzaniu siebie. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 3 mówi tak: bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. A to jest nowy werset mówiący, że ktoś siedzi w ławce i mówi: Boże, jaki ja jestem dobry i sprawiedliwy. I nikt nie jest taki jak ja w tym kościele. Znaczy, i Paweł pisze: jeśli ktoś w sercu tak sobie duma, jaki on jest cudowny, to zwodzisz samego siebie. Dosłownie w języku greckim Paweł powiedział: zwodzisz w myślach, w umyśle siebie samego, oszukujesz samego siebie, że jesteś wyjątkowy. Bo wyjątkowy w tobie może być tylko Chrystus. To Chrystus, który wchodzi w nas przez Ducha Świętego, sprawia, że jest wyjątkowy. I jeśli pozwolimy, żeby Chrystus, Duch Święty w nas działał, jak w Ewangelii Jana jest powiedziane, że mamy czerpać soki z Niego, to jeśli zaczerpiemy soki z Jezusa, to On usuwa wszystko, co złe, stare i odmienia nas. Ale za każdym razem, kiedy ktoś mówi: jestem fajny, dużo wiem, to nie czerpiesz z Chrystusa, tylko z siebie, ze swojego umysłu. I wtedy Paweł mówi: oszukujesz sam siebie. I dalej mówi tak: niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu z siebie z drugim. Werset mówi bardzo konkretnie o tym, że kiedy siądziesz sobie wieczorem z kubkiem kawy albo herbaty i zrobisz sobie taki rachunek sumienia i Duch Święty, kiedy będziesz się modlił, pokaże ci, co jest do zmiany, to wniosek na koniec nie może być taki: i tak nie jestem najgorszy w zborze baptystów w Giżycku. Są gorsi. I możesz na góry napisać imiona. Właśnie ten werset zabrania takich rzeczy. Kiedy siadamy przed Panem i pytamy Go: Boże, powiedz mi, jaki ja jestem. Kiedyś byłem w seminarium zielonoświątkowym i tak zrobiłem, bo było kilka osób, którego jednego dnia powiedziało mi dużo przykrych rzeczy, jaki to ja jestem zły. I poszedłem na rozmowę z Bogiem, modliłem się i powiedziałem: Boże, potwierdź, że to jest prawda, że jestem taki zły. I przyszedł Bóg i zaczął ze mną rozmawiać. I powiedział mi: w tym przesadzili, ale w tym mają rację. Taki jest Duch Święty. Duch Święty zrobi to bardzo delikatnie, ale powie ci prawdę o tobie. I wtedy oczekuje, żebyś się przyznała. Powiedziała: tak, Panie, taka właśnie jestem, taki jestem. I pomóż mi teraz to zmienić. A nie po prostu popatrzysz na to: z bratem Zankiem jest jeszcze gorzej. Powinieneś zacząć od niego w zborze w Giżycku. Z siostrą Trudą. Z nią to jest w ogóle źle. Paweł pisze: jeśli chcesz popatrzeć na siebie, powód do chluby znajdziesz, jeśli będziesz myślał tylko o sobie, a nie w zestawieniu z drugą osobą. Każdy bowiem poniesie własny ciężar, bo każdy z nas jest w wyjątkowej sytuacji życiowej i łatwo jest kogoś ocenić, ale zadaj sobie pytanie proste: czy chciałabyś być w jej sytuacji albo być w jego sytuacji? Wtedy już nie jesteśmy tacy szybcy w ocenianiu kogoś. I jeszcze jeden werset na ten temat. Kiedy wrócimy sobie do 10 rozdziału, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 21 i 22 mówi tak: nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Znowu te dwa wersety mówią, że jeśli ktoś chce być chrześcijaninem i chodzić do kościoła, to musi się zdecydować, czy chce być chrześcijaninem, czy żyć w świecie. Pamiętamy to, co powiedział Jezus do jednego z kościołów w Apokalipsie. Mówi do niego tak: zdecyduj się. I powiedział to nie do jednego brata czy siostry w tym zborze, tylko do całego zboru powiedział w Apokalipsie: zdecydujcie się. Albo bądźcie gorący, czyli całym sercem za mną, albo bądźcie zimni, albo odejdźcie ode mnie. Bo jak będziecie tacy jedną nogą w kościele, a jedną w świecie, czyli letni, to mówi: zwymiotuję was, wypluję was z moich ust. Dlatego Jezus i Paweł tutaj piszą, mówią dokładnie to samo. Jeśli ktoś z nas chce, aby Bóg miał w tobie upodobanie, no to nie możesz jeść w kościele ze stołu, a po kościele pójść i robić rzeczy plugawe. Na przykład się upić, kłamać, oszukiwać, czyli robić to, co ludzie w świecie. Bo inaczej się w Polsce nie da żyć, prawda? Że na tygodniu żyjemy tak jak ludzie w świecie, czyli w Giżycku, a w niedzielę jesteśmy dla Pana Jezusa, święci. I właśnie Paweł o tym pisze. Nie możecie tak robić. Nie możecie w niedzielę ze stołu pańskiego, a na tygodniu ze stołu demonów. I dalej pisze o tym samym w 31 wersecie tego rozdziału. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Pana czyńcie. Cokolwiek robisz, powinieneś powiedzieć tak: Jezu, a ja to błogosławię w Twoim imieniu. Dlatego z czystym sumieniem jadę do Kaliningradu i przemycę alkohol, papierosy i benzynę. To na Twoją chwałę, tak? Można tak? Cokolwiek robisz, rób tak, jakby Jezus robił. Czy Jezus jeździłby do Kaliningradu po papierosy? Sam by nie palił oczywiście, sprzedawałby tylko na targu w Giżycku, bo trzeba sobie dorobić. Zobaczcie, to są proste pytania. Jeśli człowiek sobie zada proste pytanie, czy Jezus by tak się zachował, by tak zrobił, to od razu będzie sumienie mu odpowie, że nie, Jezus by tak nie zrobił, ale jakoś trzeba żyć. Tylko że Paweł mówi, że cokolwiek robisz, masz to robić na chwałę Bożą. I jeśli Bóg zobaczy, że Jego dziecko, któremu oddało życie, nie robi rzeczy na Jego chwałę, tylko na chwałę diabła, to co zrobi dobry ojciec, kiedy widzi, że Jego dziecko robi rzeczy, które ojciec dobry zabronił w domu i robi to, co sąsiad go podpuścił? Co zrobi dobry ojciec? Co ja bym zrobił? I mój syn idzie do pokoju niebieskiego. Jak mieszkaliśmy pod Mińskiem, w lesie, mieliśmy taki pokój, na który był nam na granatowo wymalowany. Mówiłem: synku, do niebieskiego. I on tam siedział i miał się zastanowić, co źle zrobił. A ja miałem czas, żeby się uspokoić w sercu, żebym nie karcił dziecka w gniewie, bo Biblia tego zabrania. Nie wolno karcić w gniewie. Następnie szedłem do pokoju i ustalaliśmy wersję. Widziałeś, że tak nie wolno? Tak. Ile jest za to klapsów? 3. I były klapsy. Ale nie ręką, bo ręka ma służyć do błogosławieństwa, tylko rózgą. Jeśli Bóg ciebie kocha i robisz rzeczy, które się Jemu nie podobają, to co zrobi dobry ojciec w niebie? Powie: to Polska. To jest Giżycko, trudne miejsce. Nic nie mogę zrobić. Ręce mam związane. No trudno, no. Rozumiem, że przemycasz papierosy. Chwała Bogu, że nie sam nie palisz. Tak powie Bóg Ojciec z niebie. Znaczy dalej mówi: nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Na szczęście nie napisał dla Polaków, prawda? Mamy być, nie być zgorszeniem tylko dla Żydów, a Żydów już niewielu, chociaż ksiądz Rydzyk podejrzewa wielu. Jeszcze jest taki pan Buba, on jest specjalistą też od Żydów. Jak ci tylko spojrzy w twarz, od razu wiesz, że jesteś Żydem. Jeszcze jest pan Żodak, też jest specjalistą. To trzej, najlepsi. A zobaczcie, nie, Żydów jest niewielu w Polsce. Greków prawie w ogóle. Ale jest powiedziane: ani dla Kościoła Bożego. Nie możemy robić niczego, co zgorszy innych w Kościele. Czyli, że robię wiem, co Biblia mówi, ale robię inaczej. Paweł mówi w 33 tak: podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, nie szukajcie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby zbawić. Werset bardzo trudny do wprowadzenia, że mam szukać innych ludzi w mieście i poza miastem, aby im powiedzieć o Chrystusie, że robię dobre rzeczy i żyję prawym życiem, aby pozyskać jak najwięcej do Chrystusa. Że kiedy w miejscu pracy mówisz komuś o Jezusie, to ktoś mówi: tak, to co mówisz ma sens, bo ty jesteś prawym człowiekiem. Bo widzę, że nie kradniesz, nie kłamiesz, nie przeklinasz. Ludzie słuchają i obserwują tych, którzy nie robią tak jak wszyscy w pracy. I wtedy cię będą słuchali o Jezusie. Ale jeśli niczym nie różnimy się od tego świata, to ludzie nie będą nas słuchać. Kochani, wieczerza sama w sobie nie zbawia. To nie jest sakrament. Sakrament, który zbawia. Ta wieczerza, którą będziemy za chwilę obchodzić, jest pamiątką tego, co Jezus dokonał na krzyżu jako ofiarę. Jeśli naprawdę w to wierzysz i to dokonał w twoim sercu. I jeśli w to uwierzyłeś. Jeśli ktoś zaufał Jezusowi, że Jezus umarł za twoje grzechy i korzysta z tej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, to wtedy ta ofiara się ciebie dotyczy i działa w twoim życiu. Jeśli trwamy w wierze. I tak jak czytaliśmy, wieczerza to jest głoszenie Jezusa na nabożeństwie ludziom zgubionym. Wieczerza to jest głoszenie Jezusa Chrystusa na nabożeństwie ludziom, którzy jeszcze nie oddali swojego serca Jezusowi. Ktoś sprawdza, czy jesteś w kościele. Także odbierz i powiedz: tak, jestem na nabożeństwie. Wieczerza to wspólnota z innymi wierzącymi, którzy wierzą tak jak ja w żywego Jezusa i ofiarę Jezusa. To jest wspólnota nasza. Więc jeśli ktoś w sercu swoim, ktoś jest wierzący i w sercu swoim pomyśli tak: w tym kościele nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie szanuje, to słuchajcie, taka osoba nie powinna przystępować do wieczerzy. Bo wieczerza oznacza, że jesteś jedno z innymi wierzącymi w tym miejscu. Że masz z nimi relację, łączność. Ale jeśli ktoś się czuje, że go nikt nie kocha, nikt nie szanuje, to po co przystępujesz do wieczerzy? Wieczerza to jest rodzina. To rodzina ma wieczerzać. Łamać chleb i pić z jednego kielicha. Że czujesz się z tym kościołem, że jesteś w rodzinie. A jeśli ktoś się tak nie czuje, to nie przystępuj do wieczerzy, bo możesz się rozchorować albo nawet umrzeć. Ten fragment z listu do Koryntian wyraźnie o tym mówi. Jeśli ktoś w sercu ma gniew wobec Boga, żal o coś, coś się wydarzyło tragicznego w twoim życiu, albo masz gniew lub żal do człowieka, nie chcesz komuś przebaczyć, to nie przystępuj do wieczerzy. Dlatego Paweł mówi, jeśli ktoś w gniewie, w braku przebaczenia przystąpi do stołu pańskiego, to mówi w swoim sercu: Boże, ja Ciebie lekceważę, ja się nie liczę z Twoimi zasadami, które są w Biblii zapisane. To, że jest napisane, to ja mam to gdzieś. Ja i tak przystąpię, bo dla mnie jest ważniejsze, co Kościół powie, że ja nie przystępuję. To ja wstanę i przystąpię, bo będą na mnie dziwnie patrzeć. Wtedy możesz się rozchorować albo nawet umrzeć, bo lekceważysz Boga. Stawiasz wyżej to, co ludzie o tobie w kościele powiedzą, niż to, co Bóg o tobie powie. Dlatego do wieczerzy używa się przaśnego chleba. Mamy dzisiaj przaśny chleb. Wiem, że zmieniam waszą tradycję, ale Biblia o tym mówi. Kiedy otworzycie sobie pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, to Paweł pisze w 7-8 wersecie, że mamy być przaśni. Co to jest przaśny chleb? To jest woda i mąka. Tylko te dwa składniki. Można jeszcze trochę soli dodać. Ale nie ma tam drożdży i zakwasu. I w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 7-8, żeby już całości nie czytać, Paweł pisze tak. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy. Z jakiego święta jest wieczerza? Przed jakim świętem Jezus Chrystus spożył z uczniami wieczerzę? Pamiętamy? Jakie to było święto? To była Pascha. A Pascha była połączona ze świętem przaśników, które trwały przez 7 dni. I wtedy Żydzi nie mogli jeść chleba ani na drożdżach, ani na zakwasie, tylko właśnie taki twardy. Dobry jest taki chlebek twardy z serkiem i z wędliną? Nie jest dobry. Wchodzi w ząbki i w dziąsła. Ale Bóg zabronił im przez 7 dni jeść normalny chleb, taki mięciutki i bułeczki. Kazał im przez 7 dni jeść taki twardy. I Jezus właśnie w to święto wziął chleb, właśnie taki twardy, połamał, podał uczniom i podał kielich z winem. Tak to było. I Paweł to napisał w liście tutaj do Koryntian, że zawsze, kiedy spożywamy wieczerzę i kiedy będziemy ten twardy chleb jeść, to mamy sobie przypominać, że mamy być przaśni, czyli czyści, bez grzechu, że mamy być pojednani z całym Kościołem. I tu jest powiedziane, przaśni jesteście, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako pascha, a wcześniej wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali bez tego kwasu. Tak przeto odprawiajmy święto nasze przy użyciu nie starego kwasu, kwasu złości. Czy zobaczcie, jeśli ktoś z was ma do kogoś złość w sercu, lepiej nie przystępuj do wieczerzy. Załatw tą sprawę. Niektórzy potrafią udawać, że nie mają złości. I Kościół nawet nie wie, że się na kogoś złościsz, bo tak od lat masz już w sercu, że masz do kogoś urazę. Ale Bóg to widzi. Dlatego ktoś z was może stale chodzić do lekarza i się leczy. Słuchajcie, to jest poważna przestroga, co teraz mówię. Jeśli ktoś w sercu ma złość na kogoś i ukrywa to, i nawet nikt nie wie, ale Bóg to wie, nie przystępuj do wieczerzy. Załatw sprawę, pojednaj się. Albo przewrotność. Człowiek przewrotny to jest taki, który mówi, jak miło, że cię widzę, a w sercu myśli sobie, a żebyś zdechła. To jest człowiek przewrotny, który co innego na ustach, a co innego w sercu. Masz być czysty, przaśny. To, co myślisz w sercu, to ma być na twoich ustach wobec brata i siostry. I do drugiego, i człowieka też niewierzącego. Dlatego jest przestroga, abyśmy się poważnie zastanowili. Jezus będzie... Biblia mówi, że Jezus w wieczności będzie z nami wieczerzał. Jezus obiecał, kiedy spożył wieczerzę z uczniami, powiedział, w wieczności będę tą wieczerzę jadł z wami. I to jest szokujący fragment. Chciałbym wam go przeczytać i coś jeszcze, już kończymy, naprawdę. Będziemy mieli wieczerzę. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 14 do 20. Zobaczcie, co Jezus tutaj mówi. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim, wtedy rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Więc Jezus tu zapowiada, że będzie jadł z nami tam. Chleb, pił wino i jadł baranka w niebie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne dla tych, którzy są wegetarianami i ekologami, że w niebie Bóg będzie jadł z nami mięso, ale Biblia mówi, że tak. I drugi fragment, który mówi podobną rzecz, 26 rozdział Mateusza, 26, 26 werset. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I teraz 29 werset jest bardzo ważny, go zapamiętajcie, zakreślcie go sobie w Biblii. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca mojego. Podał im kielich w trakcie wieczerzy. Tu zobaczcie, to jest wieczerza, czyli na pamiątkę robimy to, ale Kościół, w którym ja się wychowałem, mówi, nie, to jest prawdziwa krew Jezusa Chrystusa i prawdziwe ciało. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus mówi, że w niebie będzie jadł siebie samego. Kiedy już pójdziemy do nieba, Jezus zrobi wieczerzę pańską i wtedy zje samego siebie. To jest coś dziwne. On zapowiada, że będzie jadł to. Jeszcze raz. Zjadł po raz ostatni z nimi, wziął chleb, połamał i podał im. Powiedział, to jest ciało moje, ale wiemy dobrze na podstawie Biblii, że to jest na pamiątkę. Bo cytowałem dzisiaj wersety. Podał im kielich z winem i powiedział, pijcie z niego, to jest moja krew. Ale wiemy, że to nie była krew Jezusa, bo on tam siedział. I mało tego, zapowiada jeszcze, że będzie to robił z nami tam. To znaczy, że będzie jadł samego siebie i pił swoją krew? No, widać wyraźnie, że nie można tego wziąć dosłownie. Że Kościół, w którym ja się wychowałem, dziwne nauki głosi. Bardzo dziwne. Kończąc, głosimy Jezusa, kiedy łamimy chleb i pijemy z tego kielicha. I powinniśmy to robić w miłości i jedności. Nie powinno być w Kościele nikogo, kto przystępuje do tego stołu, jeśli ma do kogoś w sercu urazę. Powinien się bać Boga, powinien się bać o swoje zdrowie. Bo wtedy może ktoś tu paść trupem. I o tym Paweł pisze w liście do Koryntian. Ale każdy, kto jest pojednany ze wszystkimi, nie masz do nikogo urazy. Kochasz ten Kościół, kochasz tych ludzi w mieście, chodzisz w przebaczeniu, wybaczasz krzywdy ludziom, to Jezus mówi, przystępuj z radością. Wieczerza nie zbawia, ale za każdym razem, kiedy przystępujesz do stołu pańskiego, mówisz, Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy, że Ty zmieniłeś moje serce. Za każdym razem, kiedy robimy to, przypominasz sobie, co Jezus dla Ciebie zrobił i dla Kościoła, w którym jesteś, który jest rodziną, jest jednym ciałem. Taki jest wymiar wieczerzy. Po to ją mamy robić, aż przyjdzie i nas zabierze do siebie. Amen.